Kontynuujemy rozważanie Księgi Dziejów Apostolskich. Jesteśmy w rozdziale 13. Zachęcam, abyśmy otworzyli nasze Biblie, te analogowe, te cyfrowe, w zależności od tego, z których korzystamy. Drodzy, nie zawsze ktoś siedzi w czasie nabożeństwa i patrzy w telefon, to przygląda internet, tam może mieć również tą elektroniczną wersję Pisma Świętego, to takie czasy i takie możliwe formaty. A więc zachęcam po prostu, byśmy otworzyli Słowo Boże bez względu na jego rodzaj czy formę. Na Dziejach Apostolskich, rozdziale 13. I będziemy rozważali wersety od 42 do 52. Jezus wyzwolił nas. Strzeżmy tej wolności. Nie wolno nam jej utracić. To taki tytuł dzisiejszego rozważania. Są pewne naturalne procesy, które zachodzą dookoła nas. Zachodzą w Kościele. Naturalne wcale nie znaczy, że dobre. Chciałbym podać dwa takie przykłady, by pokazać, że jeżeli świadomie nie przeciwstawimy się pewnym procesom, w naturalny sposób one będą miały miejsce. Zaistnieją w życiu zboru, w naszym życiu, i mogą się stać nawet po prostu rzeczywistością tego życia. Taki prosty przykład z życia każdego chrześcijanina, który już nieraz padał w czasie kazań. Zbadano to, że osoby, które nawracają się, odpowiadają pozytywnie na Ewangelię, przyjmują przez wiarę zbawienie w Jezusie Chrystusie, przez pierwsze 3 lata od swojego nawrócenia nadal mają liczne kontakty z różnymi osobami spoza Kościoła, ale później w miarę ten czas płynie i to właśnie taki okres 3 lat jest czasem granicznym, okazuje się, że nagle mają już tylko znajomych w Kościele. I byśmy powiedzieli, no chwała Panu, bracie, że tak jest. No właśnie nie do końca, ponieważ Słowo Boże uczy nas, że my jesteśmy tutaj, ponieważ jesteśmy posłani. I takim naturalnym procesem posłani do ludzi niezbawionych. I naturalnym procesem, który ma miejsce w życiu każdego chrześcijanina, jest zamykanie się do środka, zamykanie się we wspólnocie i alienowanie się z tego świata, który jest dookoła nas. Tymczasem Chrystus posłał nas w tym kierunku, tak? I to jest naturalny proces, że zamykamy się coraz bardziej, aż później traktujemy ten świat, który jest dookoła nas, jako miejsce bardzo groźne, bardzo niebezpieczne, w którym nie warto się pojawiać, od którego trzeba trzymać się z dala, i tak dalej. To, co pozornie wygląda jako dobry proces, jest złym procesem, ponieważ Jezus pokazuje, że mamy podążać dokładnie w przeciwnym kierunku. Być razem ze zborem, ale iść do tego świata. Jesteśmy postawieni w tym świecie. Drugi taki przykład, że naturalnym procesem, który zachodzi w życiu chrześcijanina, jeżeli świadomie nie dba o relacji z Jezusem, jest zastąpienie żywej więzi relacji z Jezusem z pisem nakazów i zakazów. To, co było żywe, zdąża w kierunku zwykłej, pustej religijności. Nie ma w tym już pasji, nie ma w tym już takiej głębi, ciepła, żywej relacji z Jezusem. Jest lista zakazów, nakazów, przykazań. Wionie to taką pustką. I to jest naturalny proces. Jeżeli codziennie nie dbasz o tę relację, codziennie nie pilnujesz tego, by stworzyć sobie zwyczaj spotykania się z Jezusem Chrystusem, studiowania Jego słowa, rozmowy z Nim, chodzenia za Nim, bez względu na to, że stałeś się wolnym człowiekiem i zbawionym, pójdziesz w tym kierunku. To jest naturalny proces i proces absolutnie niedobry. W dzisiejszym słowie zobaczymy, że tam, gdzie pojawia się Ewangelia, gdzie jest głoszona Ewangelia o życiu wiecznym, gdzie jest zgłoszona wolność Jezusa Chrystusa, natychmiast pojawia się sprzeciw i jest próba zduszenia tego po prostu w zanadrzu. I o ile to ma miejsce na zewnątrz, to jesteśmy na to przygotowani jako ludzie wierzący. Ale jeżeli ma to miejsce w Kościele, to jest to bardzo niebezpieczny stan. Otwórzmy więc Księgę Dziejów Apostolskich, rozdział 13. I będziemy śledzić ten fragment. Zanim do niego przejdziemy jeszcze, chciałbym, byśmy trochę cofnęli się w tej naszej historii podróży, apostoł Paweł jest w pierwszej podróży misyjnej. Dzisiaj nazywamy to pierwszą podróżą misyjną apostoła Pawła, ale faktycznie to była wyprawa misyjna zboru w Antiochii. Dopiero z czasem zostało to nazwane wyprawą misyjną apostoła Pawła. Przecież na samym początku przywódcą tej wyprawy jest Barnaba, a nie Paweł. Paweł nawet nie jest Pawłem, tylko Saulem. Dopiero na Cyprze dokonuje się ta zmiana. Więc rok 46, Barnaba, Saul, Jan Marek. Trzy osoby wyruszają w podróż misyjną właśnie z Antiochii. Z Antiochii syryjskiej. Najpierw statkiem, tak, wyruszają w rodzinne strony Barnaby. To jest taka bardzo ciekawa rzecz na Cypr. W jaki sposób wybrać miejsce, gdzie mogę być świadectwem? Rodzina, najbliżsi znajomi, przyjaciele. Nie musisz szukać daleko i nie musisz wymyślać niestworzonych rzeczy. Jeżeli są w tym gronie ludzie niezbawieni, możesz i powinieneś modlić się o nich i zatroszczyć się o to, aby usłyszeli od ciebie Ewangelię i ją zobaczyli. A więc wyprawili się na Cypr, to były rodzinne strony Barnaby. Przymierzali go powoli, czytamy, ze wschodu do zachodu, tak jakby celowo chcieli dać się złapać, złapać tym, którzy mieli pytania i móc na te pytania odpowiedzieć. Właściwie cała podróż, cały pobyt na Cyprze jest tylko pod znakiem spotkania z magiem, który miał na imię Bar-Jezus, ironia, bo to znaczy syn Jezusa, a człowiek, który po prostu wykrzywiał proste ścieżki Pana, ale ta, wydawałoby się, trudna sytuacja doprowadziła ich do prokonsula Sergiusza Pawła, który był otwarty na Ewangelię i uwierzył. I uwierzył. I kiedy dotarli w końcu aż do zachodniego wybrzeża, wsiedli na statek i popłynęli ku Pamfilii. I mogłoby się wydawać, że Sergiusz Paweł to był jedyny człowiek, który uwierzył na Cyprze. Tak jednak nie było, ponieważ kiedy mamy drugą podróż apostoła Pawła, zaczynają rozmawiać z Barnabą, dokąd oni się udadzą. Mówią, musimy odwiedzić te wszystkie miasta, w których głosiliśmy Słowo Boże. No niestety doszło między nimi do konfliktu z powodu Jana Marka. Paweł nie chciał zabrać tego, który się nie sprawdził w pierwszej podróży. Barnaba się upierał, że trzeba dać mu drugą szansę. Syn pocieszenia zawsze daje drugą szansę, więc się rozstali i Paweł popłynął właśnie w kierunku Azji Mniejszej, a Barnaba gdzie? Na Cypr popłynął z Janem Markiem, bo tam już byli wierzący, a więc Sergiusz Paweł nie był jedynym owocem zwiastowania tej Ewangelii. Byli tam już ludzie, którzy odpowiedzieli pozytywnie na Ewangelię i trzeba było po prostu się nimi zająć, zatroszczyć się nimi. A więc dotarli do zachodniego wybrzeża Cypru, jesteśmy znowu w pierwszej podróży misyjnej, wsiedli na statek i udali się ku wybrzeżom Pamfilii. Mówiliśmy o tym, taki mały port, nawet go tutaj nie ma na naszej mapie, Atalia, u nas jest tylko Perge, jak widzicie, ale to już jest w głąb lądu. Dopłynęli do Atalii, zeszli na ląd i zaczęły się problemy, mówiliśmy o tym. Po pierwsze, Jan Marek miał już dosyć tej podróży, już jest długo poza domem, był pewien czas w Antiochii syryjskiej, teraz płynął z nimi, podróżował przez Cypr. To nie było wcale łatwe ani przyjemne, to było wyzwanie dla tych trzech mężczyzn podróżujących prawdopodobnie pieszo po tym lądzie, nie mających wcale zapewnionych hosteli, hotelów, bazy noclegowej, po prostu chłód, głód, różne trudne sytuacje. Jan Marek wraca nawet nie do Antiochii, tylko czytamy, wsiadł na statek i popłynął prosto do Jerozolimy. Oczywiście nie popłynął prosto do Jerozolimy, bo Jerozolima jest w lądzie głęboko w Judei, ale droga wiodła bezpośrednio do domu. A więc pierwszy problem. Barnaba z Saulem szli dalej. I wiemy dobrze, że tam właśnie w Perge, a więc to była nizina, 40 metrów nad poziomem morza, o tym mówiliśmy, najprawdopodobniej Paweł przechodzi bardzo silną malarię, zostają mu po tym mocne bóle głowy, chroniczne, które co jakiś czas powracają, tak mocne, że uniemożliwiają normalne życie i funkcjonowanie, ale Paweł się nie zniechęca i wyruszają w kierunku Antiochii Pizydyjskiej. A to jest wysoko, 3600 metrów nad poziomem morza, płaskowyż, trzeba się wspiąć, idąc najtrudniejszą drogą Azji Mniejszej, tak to było podawane w tamtejszych źródłach, gdzie po drodze grasowały plemiona, które żyły z rozboju, z rabowania, a więc ci ludzie, nie dość, że w kiepskim stanie fizycznym, zmierzają wysoko w góry do tego miasta, Dzisiaj zobaczymy, dlaczego tak naprawdę uparli się, by tam iść. Jak to jest, że Duch Święty ich prowadzi właśnie w takim kierunku? Kiedy docierają tam, są tak wycieńczeni, że apostoł Paweł gdzieś po drodze najprawdopodobniej również jest chory, mocne zapalenie oczu, być może nawet skutkujące tym, że nie widzi i w takim stanie, w którym ludzie widząc go mogli pluć przez ramię, w takim stanie fizycznym był, on idzie do synagogi i opowiada Ewangelię o Jezusie Chrystusie. I słuchajcie, celowo to przypominam, ponieważ mnie dotknęło to, gdy ponownie o tym myślałem. Zobaczcie, jak to jest. Apostoł Paweł napisał taką fajną rzecz, to jest parafraza tych wszystkich słów, które tam znajdują się w rozdziale 12 listu do Koryntian. To było jego objawienie z tej podróży. To go tak uderzyło. Słuchajcie, jak my się zachowujemy, gdy my chorujemy? Najlepiej, żeby nikt do nas nie przychodził. Coraz częściej już nie mówimy nikomu, że jesteśmy w szpitalu. Nie chcemy tam żadnych wycieczek. Ja rozumiem, jesteśmy w ciężkim stanie, często, niejednokrotnie, ale chciałbym, żebyśmy teraz skonfrontowali, bo to też jest taki naturalny proces, tak? Wyglądam niestosownie, może nie mam pięknie ułożonych włosów, tak? Może jestem w koszuli, który nie jest tak ładna, no ta pościel, te wszystkie kable, przewody, to nie jest miejsce, żeby ktoś mnie widział, ale apostoł Paweł dał się widzieć w takim stanie. I mnie to poruszyło, ponieważ z tych słów, które tutaj czytamy, apostoł Paweł mówi, bo właśnie wtedy, odarty jakby z takiej ludzkiej chwały, swojej takiej naturalnej godności i klasy, bo wierzę, że apostoł Paweł był człowiekiem, który po prostu absolutnie był zadbany, wyglądał należycie. Gdzieś w tym podłym stanie on mówi, ludzie dostrzegli Jezusa. Przez to schorowane ciało, przez ten nędzny mój stan fizyczny, jeszcze wyraźnie było widać Jezusa. Jezus jeszcze swobodniej jakby prześwitywał przeze mnie. Jest to niesamowita rzecz. Czytajmy te słowa, czy te prawdy z 12 rozdziału listu do Koryntian. Kiedy jestem słaby, wtedy jestem mocny. Paradoks Królestwa Bożego. Kiedy jestem słaby, wtedy jestem mocny. Dosyć mam, gdy mam łaskę Bożą. To wystarczy. Pełnia Bożej mocy dojrzewa w mojej słabości. Będę chlubił się słabościami, aby zamieszkała we mnie moc Chrystusowa. I wiecie, ten stan fizyczny apostoła Pawła nie zraził ludzi. Oni nie powiedzieli, człowieku, co ty nam przynosisz? Popatrz na siebie, jak ty wyglądasz. Wróć najpierw do zdrowia, potem będziesz nam opowiadał swoją Ewangelię. Tylko Paweł, głoszący w takim stanie Ewangelię, wionący mimo tej całej beznadziei nadzieją, radością, pokojem, no przykuł jeszcze bardziej uwagę tych ludzi. Co on takiego ma, że w takim stanie jest gotowy jeszcze nas zachęcać i rzeczywiście jest spokojny, rzeczywiście jest radosny? Co takiego ma ten człowiek? Ja też chcę mieć coś takiego. Drodzy, w tym takich stanach trudnych dla nas, fizycznych, możemy jeszcze bardziej świecić Jezusem, bo On jest wtedy jeszcze bardziej widoczny, chociaż czasami, trzeba przyznać, może być jeszcze bardziej widoczna pustka nasza. Nie ma nic piękniejszego niż człowiek wierzący, który potrafi składać świadectwo wiary, Myślałem, że jestem przyzwyczajony. Jak dziś pamiętam sytuację, kiedy przyszli do nas znajomi z dzieckiem, my nie mieliśmy dzieci i pamiętam, że ten brzdąc tam na półkach przesuwał różne rzeczy i tak dalej. I ja po prostu tu się uśmiechałem, nie? A tu kątem oka patrzyłem, zaraz zwali ten mój ulubiony kubek, zaraz to. I po prostu, kiedy ta osoba wyszła z tym dzieckiem, to ja w końcu mówię, spokój. Ale kiedy urodziły mi się dzieci, no to zobaczyłem, że to się całkowicie zmienia. Czyli po prostu ruch w domu jest oznaką tego, że wszyscy żyją. Tak, a kiedy coś cichnie, to po prostu dochodzimy do wniosku, że coś się złego stało, bo dziecko się nie odzywa, może leży nieprzytomne w pokoju. A więc generalnie ruch jest w porządku. Dobrze, więc wróćmy do dzisiejszego kazania. Paweł, będąc w takim stanie, głosił ludziom Ewangelię. Chrystus był jeszcze bardziej widoczny. Drodzy, pomyślmy o tym. Zobaczcie, to jest taki paradoks Królestwa Bożego. Kiedy jestem słaby, to ja się chowam. Kiedy odnoszę porażkę, to ja ją ukryję. A apostoł Paweł w tym czasie właśnie modli się do Boga, aby on stał się jego siłą w tym miejscu porażki. Co się dzieje? I tak się dzieje. Pełnia Bożej mocy dojrzewa w nim, w tej słabości. Kiedy on woła z takiego stanu do Boga. Odbieramy sobie i innym możliwość spotkania się z Jezusem, zaprezentowania Jezusa, kiedy w chwilach słabości oddzielamy się od innych. Separujemy się od innych. Pomyślmy o tym. Prawdziwość tego paradoksu potwierdza reakcja ludzi, którzy słuchali Pawła w synagodze. Zobaczcie, w następny sabat zebrało się prawie całe miasto, aby wysłuchać Słowa Bożego, a gdy Żydzi ujrzeli tłumy, ogarnęła ich zazdrość i bluźniąc sprzeciwiali się temu, co mówił Paweł. A więc to przesłanie w tym opakowaniu, że tak brzydko powiem, dotknęło ich. Ten stan wcale nie zburzył ich wiary, czy uwagi nie zakłócił. Powiedzieli, słuchajcie, przyjdzie ten człowiek w takim stanie, a głosi nam z taką nadzieją, taką zachętę od niego czerpiemy. Chodźcie, zobaczcie, słuchaj, chodź ze mną, jesteś w takiej beznadziejnej sytuacji, chodź ze mną, posłuchaj, może też będziesz pocieszony, prawda? Trwaj w łasce Bożej. Wystarczy ci, kiedy masz łaskę Bożą, bo we wszelkiej twojej słabości dojrzewa moc Chrystusowa, kiedy zwracasz się do Niego. Oto, by być świadectwem w takim stanie. W chwili słabości, w przeciwnościach, wypatruj Bożego posilenia, ocalenia, podniesienia. Panie, daj mi złożyć świadectwo w takim stanie, bym był jeszcze zachętą dla innych. Ludzie patrzący na chorego Pawła zazdrościli mu tej pewności, spokoju, wewnętrznej siły. Co takiego ma ten człowiek, czego my nie mamy? I oczywiście byli też ludzie, którzy reagowali inaczej. W jaki sposób? No właśnie w taki. Nie zainteresowaniem, ale nienawiścią, złością. Drażni mnie ten jego spokój, drażni mnie ta jego radość, drażni mnie ta jego pewność, drażni mnie to. Spotkaliście się z tym? Ludzie wyczuwają zupełnie inną jakość życia Bożego z siebie i po prostu potrafią być tym podrażnieni, zdenerwowani. Są ludzie niewierzący, którzy nie chcą, abyś powstał. Nie chcą, abyś rozwinął skrzydeł, ponieważ to kuje ich w oczy. Ponieważ oni sami chcieliby być wolni, a nie potrafią. Są ludzie, których drażni po prostu czyjeś szczęście. I widzimy wyraźnie z tej historii, że wzbudzają w innych poczucie winy, aby móc przez nie manipulować i kontrolować czyjeś życie. Kiedy widzi ktoś szczęśliwego człowieka, zaraz czasami ma, wiecie, taką tendencję. Ja pójdę i go uziemię. Pójdę i go uziemię, żeby on przypadkiem tutaj za bardzo nie kwitł, nie pachniał i nie rozwijał skrzydeł. Prawda? Ale ty bądź odważny. Dzięki Jezusowi Chrystusowi jesteś wolnym człowiekiem. Nie stawaj się niewolnikiem ludzi. Słuchajcie, to jest przesłanie listu apostoła Pawła do Galacjan. Właśnie do tych, wśród których teraz jest. W tej Antiochii Pizydyjskiej, w tym Ikonium Listrze i Derbe. On pisze do nich, nie pozwólcie wykraść sobie życia, które otrzymaliście od Boga. Brońcie go, ponieważ diabeł będzie chciał was stłamsić. Drodzy, zbór może być środowiskiem życia, środowiskiem wolności dobrze pojętej, chrześcijańskiej, owocowania, dobrze pojętej wolności, nie zakazów i nakazów, ale może być też miejscem pacyfikowania, miejscem, wiecie, ustawiania, wiązania, ograniczania. I ten dzisiejszy, to dzisiejsze słowo, myślę, ono jest zachętą do tego, abyśmy wystrzegali się naturalnego procesu, jakim jest zastąpienie żywej, tętniącej, pulsującej relacji z Jezusem, która przejawia się między innymi wolnością i pięknością życia Bożego, listą zakazów i nakazów i egzekwowania jej jedni od drugich. Drodzy, chciałbym, żebyśmy wyobrazili sobie teraz dom rodzinny. Każdy z nas mieszka z najbliższymi, tak myślę, albo przynajmniej mieszkał. No i jest tam miejsce dla rodziców, jest tam miejsce dla dzieci, czasami jest tam miejsce dla dziadków. Słuchajcie, każdy pokój jest inny. Zgodzicie się? No jeżeli ktoś by położył dziecku tapetę taką, jak ma u siebie w pokoju, jakieś klasyczne wzory, to prawdopodobnie byśmy powiedzieli, krzywdzisz to dziecko, no weź mu misie walnij na ścianę, prawda? Albo kwiatki, po prostu to jest dziecko, daj mu jakieś żywe kolory. Gdybyśmy otworzyli szafę naszego dziecka i na przykład zobaczyli garnitury dziadka, tylko w skali właśnie dwa razy pomniejszone, byśmy powiedzieli, ludzie, kto krzywdzi to dziecko? No piękny garnitur, ale niech on chodzi w kolorowych ubrankach, na szeleczkach, w sandałkach, w skarpetkach jakichś, prawda? Niech to będzie jakieś żywe, no. Pokój dziecka. Idziemy do pokoju rodziców. No to nie są już rzeczy ich dzieci. Tam nie wiszą, wiecie, takie gadki jak dla chłopczyka czy dla dziewczynki. Tam są już zupełnie inne ubrania, ale nadal inne niż u mamy i u taty dziadka, prawda? I słuchajcie, nikt z nas nie wpadł na pomysł, żeby powiedzieć na przykład, słuchaj, wiesz co, strasznie się ubierasz. Zacznij nosić moje rzeczy. No nie, po prostu cieszymy się, prawda? Widzimy, dziecko ubiera się tak ładnie, kolorowo, rodzice inaczej, dziadkowie inaczej, to jest piękne. Siadamy wszyscy za stołem. Siadamy wszyscy za stołem, otwieramy, słuchajcie, śpiewniki i każdy wybiera pieśń. No i oczywiście dziadek i babcia wybiorą pieśń jaką? Z głosu wiary, prawda? Wybiorą pieśń, ja na przykład już lubię te pieśni z głosu wiary, niestety kosztem tych ze ścian, jak to się mówiło kiedyś, a więc one mi się stają po prostu bliższe i jest, kiedy je śpiewam, po prostu chce mi się uwielbiać Boga. Gdy na ten świat spoglądam, wielki Boże, to jest hymn, który po prostu zawsze roznosi moje serce bez względu na to, ile razy je śpiewam. Albo wszystko Tobie dziś oddaję, wszystko Twoje musi być, prawda? To jest piękny, piękny hymn z głosu wiary. Ale oczywiście wcale nas nie zdziwi, że na przykład Zosia podniesie rękę i powie, tato, ja bym chciała zaśpiewać piosenkę, kto stworzył mrugające gwiazdki. No przecież nie będę śpiewał takiej piosenki, ale razem z nią zaśpiewam, ponieważ ona po prostu lubi tę piosenkę. Albo wznosimy świątynię, prawda? Aby w niej zamieszkał Chrystus Pan. Rodzice wybiorą jeszcze inną pieśń. I wszyscy jakoś jesteśmy szczęśliwi tym, że te dzieci, ci rodzice i ci dziadkowie, oni na etapie swojego życia są świeży dla Boga. I tacy różni jesteśmy. I taki jest zbór. To jest dom modlitwy. Dom modlitwy. W którym są młodzi, starzy, ludzie w średnim wieku, ludzie na różnym etapie swojej drogi wiary. Jedni w czasie uwielbienia stoją, drudzy siedzą. Co w tym złego? To jest dom. Jedni wstali, uwielbiają Boga, drudzy siedzą. Starsi siedzą, bo nie mają już sił śpiewać trzech pieśni po każda po pięć zwrotek albo pięć powtórzeń. I nikt nie oczekuje od nich, że oni wstaną. Oni siedzą i uwielbiają Boga po prostu, bo są starsi. Ale młodzi są gotowi śpiewać 10 pieśni po 10 zwrotek, stojąc. Oczywiście to nie czas i miejsce, więc śpiewamy tylko 4 albo 3. Jesteśmy tak różni i o to chodzi. I teraz słuchajcie, w tym miejscu, tej różnorodności, wierzę, że nasz zbór jest naprawdę wyjątkowy, ponieważ tu się stykają bardzo różne formy. Na nabożeństwie mamy pieśń chórową, mamy pieśń z głosu wiary, mamy pieśń ze ściany, a jeszcze czasami śpiewamy z dziećmi, wznosimy świątynię, aby w niej zamieszkał Chrystus Pan. I niech ta różnorodność zostanie, bo to jest dom i to jest rodzina. Różnorodność formy, dlatego że kochamy się nawzajem, szanujemy i cieszymy się, że w tym moim bracie, który jest dopiero w Chrystusie rok, jest ta gorliwość. Śpiewa tę pieśń. No, popatrzy na słowa, nie ma tam zbyt wielkiej głębi, ale on się wzrusza przy tej pieśni. On się modli przy tej pieśni. Więc ja będę się modlił o niego, go błogosławił, że on śpiewa, że on wierzy, bo to łaska od Pana. Zbór, jakim jest środowiskiem? Jakim? Dziękować Bogu jesteśmy różnorodni. To nie są Chiny. Nie wszyscy siedzimy w mundurkach i, nie wszyscy, i pod zborem nie ma rowerów. Wszyscy takimi samymi rowerami przyjeżdżają i odjeżdżają. Jesteśmy różni. I to jest Boży plan i wierzę, że to jest Boża wola. I cieszmy się tym, że tacy właśnie jesteśmy. Dobrze, czytamy dalej Księga Dziejów Apostolskich, wersety od 46 do 49. Paweł i Barnaba odpowiedzieli odważnie i rzekli, wam to najpierw miało być opowiadane Słowo Boże, skoro jednak je odrzucacie i uważacie się za niegodnych życia wiecznego, przeto zwracamy się do pogan, tak bowiem nakazał nam Pan. Ustanowiłem cię światłością dla pogan, abyś był zbawieniem aż po krańce ziemi. Poganie, słysząc to, radowali się i wielbili Słowo Pańskie, a wszyscy ci, którzy byli przeznaczeni do życia wiecznego, uwierzyli. I rozeszło się Słowo Pańskie. Widzicie to? Rozeszło się po całej krainie. Czemu? Bo ludzie pragną być szczęśliwi. To była Ewangelia o wolności. I ci ludzie byli świadectwem tej wolności. Pośród ucisków. Słuchajcie, tu chciałbym wrócić do pewnego wątku. Trochę się przemieszczamy tam i z powrotem. Zanim Barnaba z Saulem wyjechali z Antiochii, byli tam kim? Syryjskiej Antiochii. Byli tam nauczycielami, prorokami, tak jest powiedziane, czyli byli po prostu starszymi zboru. Wiemy, że wrócili do zboru w 44 roku, umiera Herod, oni niedługo później przywożą tę pomoc dla zboru w Jerozolimie, a w 46 roku wyruszają w tę podróż misyjną, prawda? I w momencie, kiedy wracają właśnie do Antiochii z Jerozolimy, jest czas, gdzie oni usługują, po prostu dbają o zbór, odprawiają nabożeństwa, modlą się, poszczą i wtedy czytamy, że Duch Święty do nich przemówił. Zastanawialiście się, w jaki sposób Duch Święty przemówił? Co to znaczy, że byli prorokami i nauczycielami w zborze? To byli ludzie, którzy otwierając Słowo Boże, to Słowo ich dotykało. I to znaczy, że byli prorokami w tym zborze. I zaraz chciałbym wam pokazać właśnie, co wierzę dotknęło ich i zainspirowało do całej podróży misyjnej. A więc oni trwali w modlitwie, pościli i słuchajcie, Księga Izajasza 49 rozdział musiał być na tapecie. Oni nie mieli Nowego Testamentu, czytali w czasie nabożeństw Stary Testament, proroków, pieśni, psalmy i 49 rozdział, popatrzmy, przeczytam ten obszerniejszy fragment, ponieważ on pokazuje, co zainspirowało całą podróż misyjną apostoła Pawła i co później sprawiało, że on szedł pod te góry, przebijał się pomimo wszystko. Czytajmy, Izajasza 49, rozdział, wersety 5, ponieważ apostoł Paweł właśnie w tym kazaniu teraz cytuje ten fragment proroka Izajasza. Teraz zaś mówi Pan, który mnie stworzył swoim sługą od poczęcia, aby nawrócić do niego Jakuba, i zebrać dla niego Izraela, gdyż jestem uczczony w oczach Pana, a mój Bóg stał się moją mocą. Mówi, to za mało, że jesteś mi sługą, aby podźwignąć plemiona Jakuba i przywrócić oszczędzonych synów Izraela. Więc ustanowiłem cię światłością pogan, aby moje zbawienie sięgało aż do krańców ziemi. I słuchajcie, jak oni czytali ten fragment tego dnia, to ich tak dotknęło, tak przykuło ich uwagę, że nawet jak później, następne dni, oni czytali inne fragmenty, wracali do tego i mówili, Boże, czemu? I zrozumieli, że Bóg mówi do nich, to jest wasze zadanie. To za mało, by ludzie z Izraela byli zbawieni. Ja chcę, aby po krańce ziemi ludzie usłyszeli Ewangelię. I zobaczcie, Paweł to przytacza w dzisiejszym fragmencie, który rozważamy. Właśnie ten fragment proroka Izajasza. Czytamy dalej. Tak mówi Pan, w czasie łaski wysłuchałem cię, w dniu zbawienia pomogłem ci, stworzyłem cię, ustanowiłem cię pośrednikiem przymierza z ludem, abyś podźwignął kraj, porozdzielał spustoszoną własność dziedziczną, abyś rzekł do więźniów, wyjdźcie, a do tych, którzy siedzą w ciemności, pokażcie się. Przy drogach będą się paść, na wszystkich gołych wzgórzach będą ich pastwiska, nie będą łaknąć ani pragnąć, nie dokuczy im gorący wiatr ani żar słoneczny, bo ten, który lituje się nad nimi, będzie ich prowadził i zawiedzie ich do krynicznych wód. Poprzez wszystkie moje góry utoruje drogi, a moje ścieżki będą podwyższone. Śpiewajcie radośnie niebiosa, wesel się ziemio i wy góry. Rozbrzmiewajcie radością, gdyż Pan pocieszył swój lud i zmiłował się nad jego biedakami. I Bóg zamknął to słowo w nich, w Barnabie i w Saulu. I oni nie byli w stanie o nim zapomnieć. I wierzę, że później, kiedy Paweł idzie, powalony przez malarię, kiedy Paweł później idzie, a jego oczy są chore od tego wiatru i od tego słońca, idzie przez te góry, bo tam właśnie są ludzie, którzy muszą usłyszeć Ewangelię. Tak jest, kiedy Bóg daje ci słowo jako fundament dla twojej wiary. Jesteś w stanie pokonać wszystkie przeciwności, choćbyś miał się doczołgać do celu. Czemu? Ponieważ tam są ludzie, którzy muszą pokazać się, wyjść na wolność, być uczynieni wolnymi, aby śpiewać radośnie, aby weselić się, rozbrzmiewać radością, gdyż Pan chce ich pocieszyć. I to było to, co Pawła pchało przez te góry, pomimo przeciwności. I pchało dalej do kolejnych miast. Chcę ci zadać pytanie. Jakie słowo ostatnio tak mocno zapadło ci w serce, że nie jesteś w stanie o nim zapomnieć? Albo jakie słowo kilka lat albo kilkanaście lat temu jest w tobie i nie jesteś w stanie o nim zapomnieć? Módl się o to, aby to słowo znalazło wypełnienie w twoim życiu i przez ciebie. To jest bardzo ważne. To jest fundament dla naszej wiary. Słowo Boże. I słuchajcie, jaka jest reakcja? Jedni z radością przyjmują Ewangelię, ale inni niestety przyjmują ją z wrogością i zwalczają ją. Nie mogą znieść widoku prawdziwie wolnych ludzi, którzy są szczęśliwi i spełnieni. I o tym tutaj czytamy. Żydzi podburzyli pobożne, dostojne niewiasty, wybitne osobistości w mieście, wzniecili przeciw Pawłowi, Barnabie prześladowanie, wypędzili ich ze swego okręgu. A oni, otrząsnąwszy na nich proch z nóg swoich, poszli do Ikonim. Uczniowie zaś byli pełni radości Ducha Świętego. Słuchajcie, z Perge do Antiochii Pizdyjskiej ile było? 160 kilometrów. I słuchajcie, tak tych ludzi drażniło to poselstwo, że wygonili ich 130 kilometrów dalej. Nie tylko z miasta, ale poza okręg. I Paweł z Barnabą poszli do Ikonim. 130 kilometrów szli. I niewykluczone, że szli za nim ludzie, którzy się upewnili, że oni wyszli z tego miasta i z tego okręgu. I zobaczcie, jak to działało. Ludzie, którzy nienawidzili tego stanu, tego przesłania, podburzyli pobożne, dostojne niewiasty. O kim tu jest mowa? Musimy wiedzieć, że tak są określane kobiety lub w ogóle ludzie związani z synagogą, ale którzy nie dokonali jeszcze konwersji na judaizm. A więc tacy sympatyzujący całym sercem z judaizmem, zostali podburzeni przez tych ludzi, aby wygoniono Pawła i Barnabę z miasta i z okręgu. I tak się stało. Zobaczcie, pojawia się życie i wolność i natychmiast pojawia się sprzeciw i nienawiść. I to zawsze idzie w parze i to jest naturalne. Ale teraz chciałbym już na koniec przeczytać jeden werset, fragment, bo apostoł Paweł napisał ten list do Galacjan, prawda? Wiecie, oni opuścili to miasto, opuścili ten teren i natychmiast pojawili się ludzie, którzy zaczęli tych nowo wierzących ludzi ograniczać, mówić im, nie, musisz się obrzezać, musisz przestrzegać wszystkie święta, musisz się zachowywać inaczej, bez tego nie będziesz zbawiony, musisz się zachowywać tak, jak my się zachowujemy. I apostoł Paweł mówi, nie, Chrystus was wyzwolił. Cieszcie się pełnią wolnego chrześcijańskiego życia, które nie jest listą zakazów i nakazów, ale jest listą działań przemienionego serca, które pragnie żyć inaczej. I pisze do nich tak, Chrystus wyzwolił nas, abyśmy w tej wolności żyli. Stójcie więc niezachwianie, nie poddawajcie się znowu pod jarzmo niewoli, bo wy do wolności powołani zostaliście, bracia. Tylko pod pozorem tej wolności nie pobłażajcie ciału. Ale służcie jedni drugim, w miłości, albowiem cały zakon streszcza się w tym jednym słowie, mianowicie w tym, będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego. Lecz jeśli jedni drugich kąsacie, pożeracie, baczcie, abyście jedni drugich nie strawili. O czym Paweł pisze? To już nawet nie jest ograniczanie, które przychodzi z zewnątrz. Ludzie jeden do drugiego mówili, nie możesz tak żyć, musisz się zachowywać inaczej. Nie chodziło wcale nawet o grzech, tylko chodziło o to, że ty nie tak się modlisz, jak ja się modlę. Ty nie tak stoisz, jak ja stoję. Ty nie tak się ubierasz, jak ja się ubieram. Apostoł Paweł mówi, służcie jedni drugim w miłości. Kiedy widzę przed sobą brata i siostrę, jest zupełnie inny ode mnie. To kogo ja tam widzę? Czy ja się cieszę jego widokiem? Mówię, o Panie, dziękuję Ci, że go zbawiłeś. To jest łaska. Inni nie byli przeznaczeni do życia wiecznego, są niezbawieni. A on jest. Jest cenny w Twoich oczach przez Twoją ofiarę. Panie, jak mógłbym mu służyć? Jak mógłbym mu służyć? Galacjanie doświadczali naturalnego procesu erozji środowiska i zaszczepionych wartości. Od wolności przeszli z powrotem do niewoli i historia pokazuje, że nie obronili tej wolności. Stali się ludźmi, którzy żyli w oparciu o zakon i mówili, jak nie będziesz przestrzegał tego przykazania, tego, nie będziesz zbawiony. A Paweł im powiedział, przecież to nigdy was nie usprawiedliwiło. Hej, przyznajcie się, nie przestrzegacie wszystkich przykazań. Hej, nie jesteście w stanie wszystkich przestrzegać. Jeżeli nie jesteście w stanie, nie będziecie zbawieni z zakonu. Tylko ci, którzy wszystkie przykazania przestrzegają, będą zbawieni. Ale jest łaska Jezusa Chrystusa, który usprawiedliwia was, bo On jeden jest doskonały i sprawiedliwy. Drodzy, możemy ulec takiemu procesowi. Ten brat mi się nie podoba, ta siostra. Ja bym to zrobił inaczej, on to robi inaczej, więc będzie robił tak, jak ja chcę. Nie, drodzy, nie róbmy tego. To jest zupełnie naturalny proces, przed którym powinniśmy się bronić. Piękne jest to, kiedy jesteśmy różnorodni. W oddawaniu Bogu chwały, w zainteresowaniach, w służeniu Bogu. Tak różni. Oswobodzeni przez Chrystusa nie możemy poddać się z powrotem w niewolę. Drodzy, Biblia uczy nas, że musimy strzec wolności, którą otrzymaliśmy od Chrystusa. Strzec jej dla innych i strzec jej w swoim życiu. Bo naturalnym procesem jest to, ograbić nas z tej wolności. Chrystus wyzwolił nas, abyśmy w tej wolności żyli. Stójcie niezachwianie, nie poddawajcie się znowu pod jarzmo niewoli. Amen. Zapraszam do modlitwy. Drogi Ojcze, a dziękuję Ci za ten obraz, który płynie do nas z Pisma Świętego. Tego, że Ty, Bóg w niebie, widziałeś nasz podły stan spowodowany grzechem. Tego, że byliśmy w niewoli, że żyliśmy w ciemności, związani łańcuchami grzechu. I Ty posłałeś swojego Syna Jezusa Chrystusa, aby te łańcuchy zostały rozerwane, a my, wyprowadzeni na światło, na wolność, mogli cieszyć się żywą relacją i więzią z Tobą i być wolnymi ludźmi na co dzień, żyjącymi z pragnienia serca, tak by się Tobie podobać. Nie w oparciu o listę nakazów i zakazów, ale o przemienione serce, które pragnie żyć tak, by podobać się Tobie. I drogi Panie, Ty zebrałeś nas w jedno miejsce, w tym domu modlitwy, tak różnych, z różnymi doświadczeniami, z różnymi gustami, upodobaniami, ale też słabościami. I Panie, sprawiłeś, że staliśmy się rodziną. I dzisiaj mówisz do nas, abyśmy przypominali sobie, że mamy siebie miłować i z miłością służyć jedni drugim, z poszanowaniem drugiej osoby, z takim zainteresowaniem, co jest mu bliskie, co jest mu drogie i w jaki sposób mogę mu pomóc i usłużyć. I Panie, tak bardzo Cię proszę o to, ażebyś ten obraz płynący z listu do Galacjan oraz z tej historii apostoła Pawła w Antiochii Pizydyjskiej, abyś zaszczepił w nas. Panie, abyśmy stali w zborze na straży wolności. Abyśmy, Panie, troszczyli się o to, aby nikt nikogo nie podbijał w niewolę. Abyśmy cenili sobie ponad wszystko to życie w obfitości, do którego nas powołałeś. Abyśmy zabiegali jedni dla drugich o takie życie. Jeszcze raz dziękuję Ci, Panie, że jesteśmy tacy różni. Dziękuję Ci, że zgromadziłeś nas na jednym miejscu i jesteśmy razem jako rodzina. I Panie, dziękuję Ci, że tak różni możemy wspólnie działać, zainspirowani przez Ciebie, wykonując jedno dzieło w tak różnych przestrzeniach życiowych i społecznych. I Panie, to jest dowodem tego, że Ty w miłości powołałeś nas do siebie i dlatego też z miłością patrzymy jedni na drugich. Panie, modlę się, abyśmy takim środowiskiem ustawicznie byli. I aby ten zapach, ta jakość, to życie było najmocniejszym świadectwem stąd płynącym, autentyczności nowego chrześcijańskiego życia. O Panie, tam, gdzie jest głoszona Ewangelia i gdzie jest wolność Chrystusowa, natychmiast przychodzi wróg, który chce z tej wolności ograbić, bo jej nie znosi. Ale Panie, daj nam odwagę i mądrość być zawsze wolnymi ludźmi, wolnymi w Chrystusie. Ty nas do tej wolności powołałeś. Powierzyłeś nam tę szczególną wartość, abyśmy o nią dbali, abyśmy jej strzegli. I modlę się, Panie, aby tak było. I dziękuję Ci, Jezu, że do tego nas powołałeś. Powiedziałeś, wstań, wyjdź, wyjdź z ciemności, wyjdź z niewoli i ciesz się życiem w obfitości. I Panie, modlę się o to, aby to życie prześwitywało z nas, czy jesteśmy w dobrej kondycji, czy w słabej. Czy jesteśmy pełni sił, czy jesteśmy zwaleni przez chorobę. Abyś Ty wynikał z nas ku innym ludziom. Ja, aby oni przede wszystkim widzieli Ciebie, a nie nas. W imieniu Jezusa Chrystusa modlimy się. Amen.